Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Franciszek dziękował za dobro, jakie za przyczyną Jana Pawła II dokonało się w Kościele, świecie i ludzkich sercach. Mija 41 lat od wyboru kardynała Wojtyły na papieża.
Obrady synodu biskupów dla Amazonii są na półmetku. Trwa dyskusja w małych grupach roboczych.
Chrześcijanie apelują o powstrzymanie tureckiej agresji w Syrii. Rośnie liczba uchodźców.
16 października witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ewangelizator nie może być przeszkodą w twórczym dziele Boga. Przeciwnie, ma pomagać, by ludzie mogli spotkać się w swym sercu z Panem. Mówił papież kolejnej katechezie środowej o dziejach apostolskich. Franciszek zachęcił do refleksji nad naszą postawą względem niechrześcijan. Czy ułatwiamy im spotkanie z Bogiem, a może jesteśmy przeszkodą?
Ojciec Święty przypomniał, że Pan Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Wymaga to od nas wykraczania poza wszelkie partykularyzmy. Chrześcijanie powinni otwierać się na innych, żyć z nimi w bliskości, w takim stylu współistnienia, który przemienia wszelką międzyosobową relację w doświadczenie braterstwa. Zdaniem papieża świadkiem takiego procesu bratania się jest święty Piotr.
Franciszek przytoczył epizod z Dziejów Apostolskich, w którym Piotr najpierw dowiaduje się we śnie, że nie ma już odtąd starotestamentalnego podziału pokarmów na czyste i nieczyste, a potem udaje się do poganina Korneliusza. Kiedy głosi mu Ewangelię, na mieszkańców tego pogańskiego domu zstępuje Duch Święty, po czym Piotr udziela im chrztu.
Wiadomość o tym nadzwyczajnym wydarzeniu dociera do Jerozolimy, gdzie bracia zgorszeni postępowaniem Piotra surowo go skarcili. Piotr uczynił bowiem coś, co wykraczało poza zwyczaje i prawo, dlatego go skarcili. Lecz po spotkaniu z Korneliuszem Piotr jest bardziej wyzwolony od siebie samego, a zarazem bardziej zjednoczony z Bogiem i z innymi, ponieważ w działaniu Ducha Świętego poznał wolę Boga. Może zatem zrozumieć, że wybór Izraela nie jest nagrodą za zasługi, lecz znakiem bezinteresownego powołania do bycia pośrednikiem Bożego błogosławieństwa między poganami. Prośmy dziś o tę łaskę, byśmy dali się zaskoczyć niespodziankom Boga, byśmy nie byli przeszkodą w Jego kreatywności, lecz rozpoznawali i wspierali nowe drogi, na których zmartwychwstały zsyła swego Ducha w świecie i przyciąga serca, dając się poznać jako Pan wszystkich.
Ojciec Święty dziękował za dobro, jakie za przyczyną Jana Pawła II dokonało się w Kościele, świecie i ludzkich sercach. Franciszek przypomniał 41. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
Drodzy bracia i siostry, dziś wspominamy wybór kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Dziękujemy Panu za każde dobro, jakie dokonało się w Kościele, w świecie i w ludzkich sercach przez słowa Jana Pawła II, jego czyny i świętość. Pamiętajmy, że jego wezwanie do otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne. Przez jego wstawiennictwo proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła.
Jedzenie przestaje być środkiem do życia, a staje się drogą do zagłady, napisał papież Franciszek w liście do Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa FAO z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Żywności. Przypomniał, że na całym świecie jest 820 milionów głodnych ludzi i prawie tyle samo cierpiących z powodu nadwagi, niewłaściwych nawyków żywieniowych. Niezdrowe odżywianie wymaga nawrócenia, dodał Ojciec Święty.
Niewłaściwe nawyki żywieniowe to nie problem wyłącznie krajów rozwiniętych. Dotyka on także obszarów, gdzie jedzenia jest niewiele, ale ludzie odżywiają się coraz gorzej, naśladując modele żywieniowe importowane z Zachodu. Ojciec Święty przestrzegł przed żywieniowymi patologiami spowodowanymi nadmiarem, z którego wynikają choroby takie jak cukrzyca i choroby układu krążenia. Zauważył też, że problemy pojawiają się również w wyniku niedoboru, o czym świadczy rosnąca liczba zgonów problemów z powodu bulimii czy anoreksji, stąd nawrócenia wymaga cały nasz sposób życia i działania, a odżywianie to tylko punkt wyjścia. Ojciec Święty podkreślił, że z zaburzeniami odżywiania można walczyć tylko przez kultywowanie stylu życia zainspirowanego wdzięcznością za otrzymane dary i praktykowanie wstrzemięźliwości, umiaru i samokontroli. Zdaniem papieża prostszy i bardziej trzeźwy sposób życia otworzy nam oczy na potrzeby ludzi wokół nas, pomoże w walce z indywidualizmem i egocentryzmem, które służą jedynie generowaniu głodu i nierówności społecznych.
Synod biskupów dla Amazonii jest na półmetku. Przez najbliższe dwa dni jego uczestnicy rozmawiać będą w małych grupach językowych, dyskutując nad konkretnymi propozycjami dotyczącymi nowych dróg Kościoła i ekologii integralnej. Relacje z prac w grupach zostaną zaprezentowane w piątek.
Dyskusje w grupach roboczych to bardzo konkretne konfrontacje. Rozmawiamy odważnie i otwarcie, podejmując realne problemy, mówi brazylijski biskup Neri José Tondello. Na terenie jego diecezji w stanie Mato Grosso doszło ostatnio do ataków grup kryminalnych na Indian, którzy domagali się przyznania praw do należących do nich ziemi. Jedna osoba została zabita, 9 rannych. Sytuacja jest bardzo poważna. Obecnie mam 200 indiańskich rodzin, które są kontrolowane przez 30 uzbrojonych strażników w obawie, by nie zaczęły walczyć o swą ziemię, podkreśla biskup José Tondello.
Podejmujemy tematy bardzo konkretne. Mówiliśmy o dramatycznych skutkach, jakie ma dla Amazonii nielegalna wycinka drzew, a także o szkodach, jakie powoduje powstawanie ogromnych elektrowni wodnych i kolejnych kopalni odkrywkowych. Nie myślę tu tylko o szkodach środowiskowych, ale także społecznych, o ludziach zmuszonych do migracji w poszukiwaniu źródła utrzymania, bo zaczyna na przykład brakować ryb. Tymi, którzy płacą najwyższą cenę, są najubożsi. Stąd postulowaliśmy konieczność stworzenia kościelnego obserwatorium praw człowieka, by monitorować realny wpływ drapieżnej gospodarki na życie wyzyskiwanych ludów tubylczych. Kiedy jechałem do Rzymu, ludzie prosili: powiedz papieżowi o naszych problemach i troskach. Jesteś naszym obrońcą. Staram się to robić. Synod nie rozwiąże wszystkich problemów, ale musimy zacząć od prawdziwej troski o człowieka. W ten sposób możemy pomóc Amazonii.
Amazonia nie potrzebuje duszpasterstwa zachowawczego, ale kreatywnego. Nie można kurczowo trzymać się przestarzałych metod, tylko z misyjną odwagą należy stawiać czoło nowym wyzwaniom. Mówiono o tym na 12. Kongregacji Synodu Biskupów. Wskazano zarazem, że wychodząc od przesłania Ewangelii, Kościół musi zatroszczyć się o swe miłosierne i misyjne oblicze, będąc głosem wyzyskiwanych i prześladowanych ludów Amazonii, nawet za cenę męczeństwa.
W auli synodalnej przypomniano, że wspierając ludność tubylczą należy prowadzić takie działania, które będą motywować ją do współodpowiedzialności za przyszłość Amazonii i wzmacniać przekonanie, iż tubylcy nie są jedynie ofiarami systemu, ale prawdziwymi protagonistami swej przyszłości. Wskazano zarazem, że zachowanie tego regionu przed zniszczeniem jest obowiązkiem całej ludzkości. Zaproponowano m.in. zacieśnienie współpracy między naukowcami z całego świata zajmującymi się ochroną stworzenia i skutkami zmian klimatycznych oraz włączenie do tych działań Papieskiej Akademii Nauk.
Na synodzie doszło do jakościowej zmiany. Pogłębia się jedność, co wyzwoliło jeszcze bardziej otwartą, odważną i osobistą dyskusję. Chęć upchania w dokumencie końcowym choćby fragmentu swoich przekonań ustąpiła pragnieniu, by całkowicie oddać miejsce działaniu Ducha Świętego. Na synodalnym briefingu w Watykańskim Biurze Prasowym mówił o tym ksiądz Giacomo Costa, sekretarz Komisji do Spraw Informacji.
Także Paolo Ruffini, kierujący Watykańską Dykasterią do Spraw Komunikacji, zauważył, że w auli zaszła odczuwalna zmiana.
Sposób bardzo mocny, wręcz zaskakujący, wypłynęło pragnienie, by nie zatrzymywać się kurczowo na pojedynczych tematach, ale szukać apostolskiego zapału, dynamizmu. Gdy skupimy się wyłącznie na jakiejś jednej kwestii, grozi nam utrata szerokiego spojrzenia. Ryzyko, że to, co próbujemy przeforsować, wcale nie jest nową drogą, a jedynie funkcjonalnym rozwiązaniem pojedynczej kwestii. Ta postawa sprawia, że tracimy z oczu złożoność problematyki Amazonii i zdradzamy ducha synodu. To tak, jakbyśmy zgubili busolę i zamiast iść ku nowym drogom, przestępowali w miejscu z nogi na nogę. Mówiono, że synodalna droga nie polega na zdyscyplinowaniu konfliktu, ale na daniu proroctwa. Trzeba zostawić miejsce Duchowi Świętemu i nie łudzić się, że ma się już gotowe normy. To nie prawo ludzkie, ale łaska jest rozwiązaniem. Nie prawo kanoniczne może rozwiązać problem, ale nowy zapał apostolski. Problema ma questo nuovo slancio profetico.
Duch Święty zostaje na synodzie o Amazonii po godzinach, ma bardzo dużo pracy i daje nam ogólne wskazówki, podkreśla kardynał Kevin Farrell. Szef Watykańskiej Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia wskazuje, że potrzeba tego, bo czasem szukamy zbyt łatwych rozwiązań i dróg na skróty, ale on zawsze sprowadza nas na właściwe ścieżki.
Zdaniem kardynała Farrella to dzięki działaniu Ducha Świętego na synodzie pojawia się tak wiele propozycji związanych z duszpasterstwem w Amazonii. Kościół będzie musiał zbadać każdą z nich, nie boimy się jednak, podkreśla hierarcha. Wskazuje, że owocem Ducha Świętego jest między innymi zrozumienie i braterstwo między uczestnikami synodu.
Szczególnie uderzyła mnie wielka wiara wielu księży pracujących w Amazonii. Ja przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych i nie miałem pojęcia, z jakimi trudnościami ci biskupi, księża i siostry oraz świeccy, mężczyźni i kobiety muszą się tam zmagać, głosząc każdego dnia Słowo Boże. Jeden z biskupów opowiadał, że jego diecezja liczy sobie 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, a jest tam tylko 40 księży. Dlatego podziwiam głęboką wiarę wielu z tych ludzi, a zwłaszcza rdzennych mieszkanek Amazonii, które są obecne na synodzie i które podczas swoich przemówień ujawniają niezwykłą tęsknotę za poznaniem wiary, a my musimy temu sprostać i udzielić odpowiedzi.
Franciszek odwiedził wczoraj byłego komendanta papieskiej żandarmerii w jego watykańskim mieszkaniu. W ten sposób chciał osobiście dać wyraz swemu uznaniu dla Domenika Gianniego, który przez 20 lat czuwał nad bezpieczeństwem papieży, narażając przy tym własne życie. Ojciec Święty rozmawiał też z żoną i córką byłego komendanta.
Gianni podał się do dymisji po tym, jak do mediów przedostała się kopia wydanego przez niego rozporządzenia odnośnie 5 osób, co do których trwa w Watykanie dochodzenie. Dokument zawierał ich zdjęcia i dane osobowe, a jego upublicznienie naruszało ich dobre imię i było sprzeczne z zasadą domniemanej niewinności. Potępił to również Franciszek, nazywając to grzechem śmiertelnym. Po trwającym 15 dni śledztwie nie udało się ustalić, kto przekazał te dane do mediów. Gianni złożył więc na ręce papieża dymisję.
Pomimo sprzeciwu wspólnoty międzynarodowej, Turcja nie zamierza się wycofać z inwazji na Syrię. Wzmaga się tymczasem fala uchodźców uciekających przed tureckim najazdem i jest ich już 275 tysięcy.
Nagłego napływu ludności cywilnej Syrii spodziewa się chaldejski arcybiskup Irbilu, apeluje więc zarówno do irackiego rządu, jak i do organizacji humanitarnych o podjęcie niezbędnych przygotowań na przyjęcie niewinnych ofiar tureckiej agresji. Przyznaje on, że zdecydowaną większość uchodźców będą stanowili Kurdowie, przeciwko którym toczy się wojna. Przybędą też jednak na pewno mniejszości wyznaniowe, w tym chrześcijanie, podkreśla arcybiskup Bashar Varda.
Tymczasem o powstrzymanie tureckiej inwazji apelują chrześcijanie na całym świecie. Rada Kościołów Chrześcijańskich w USA domaga się interwencji Donalda Trumpa i wspólnoty międzynarodowej. Wszystkich chrześcijan prosi o modlitwę i konkretne gesty, które wyrażałyby sprzeciw wobec tureckiej agresji.
W podobnym duchu na działanie reżimu Erdogana reaguje również Światowa Rada Kościołów. Specjalną deklarację w tej sprawie wystosował jej sekretarz generalny, pastor Olaf Fixetfeit. Przypomina on, że turecka operacja spowoduje nowe cierpienia tysięcy niewinnych ludzi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.